o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Dzisiaj jest 14 listopada, Światowy Dzień Cukrzycy. Obchodzony jest już on od kilkunastu lat. Wyjaśnię Państwu, dlaczego właśnie 14 listopada. Otóż 14 listopada urodził się odkrywca insuliny, profesor Banting, Kanadyjczyk. Odkrycie insuliny to wielkie wydarzenie, wielki przełom w leczeniu cukrzycy. Insulina dała ludziom chorym na cukrzycę życie. Jak umiejętnie będą wykorzystywać ten wspaniały lek, zależy już od samych pacjentów, czyli ta jakość życia będzie zależała od pacjentów. Ale proszę pamiętać, insulina ponad 100 lat temu została odkryta i od tego momentu osoby chorujące na cukrzycę typu 1, czyli na tę cukrzycę tak zwaną insulinozależną, osoby, które muszą mieć podawane od samego początku insulinę z zewnątrz, zyskały życie. Nie jestem dzisiaj w studiu sama, jest ze mną dietetyczka do tej pory Magda Przybyłowska. Ponieważ Magda w okresie wakacyjnym w sierpniu ślubowała miłość, wierność i uczciwość małżeńską, od tego momentu jest już Magdą Janik. Witam cię, Magda, bardzo serdecznie.
Witam, serdecznie witam. Tak,
serdecznie gratuluję, serdecznie życzę ci po raz któryś dobrego, szczęśliwego życia u boku swojego męża.
Dziękujemy bardzo.
Proszę Państwa, a teraz wracamy do tematu cukrzycy. Cukrzyca to cała grupa chorób tak zwanych metabolicznych, których wspólnym mianownikiem jest nieprawidłowy, podwyższony poziom cukru, czyli glukozy we krwi. My tak mówimy pospolicie cukru, ale tak naprawdę to brzmi podwyższony, nieprawidłowy, podwyższony poziom glukozy we krwi. Czyli jest przecukrzenie w języku polskim, a tak naprawdę nazywa się to hiperglikemią. Hiperglikemia równa się przecukrzenie. Skąd takie przecukrzenie? Skąd ten wysoki poziom cukru we krwi? Otóż stan ten wynika albo z defektu wydzielania insuliny. Insulina jest wydzielana przez narząd, przez trzustkę, czyli albo mamy defekt wydzielania tej insuliny, albo defekt jej działania, czyli insulina jest, ale nie może działać. O tym jeszcze za chwilę będziemy mówić. Proszę Państwa, ta przewlekła hiperglikemia, czyli przewlekły wysoki poziom glukozy we krwi, prowadzi do uszkodzeń, do zaburzeń czynności, a w końcu do niewydolności różnych narządów. Jeśli chodzi o uszkodzenia, to naczynia krwionośne, nerwy. I z pierwszych narządów, w których może dojść do zaburzeń czynności i niewydolności, to oczy, nerki, serce. Jakie są fakty dotyczące cukrzycy? W tej chwili w Polsce ostatnie statystyki są takie, że ponad 3,5 miliona Polaków choruje na cukrzycę. Jest mniej więcej taki podział, że 10% z tego to są osoby chorujące na tę cukrzycę typu 1, czyli cukrzycę insulinozależną. Wspominałam już, to te osoby, które muszą od początku otrzymywać insulinę, a 90% to przede wszystkim cukrzyca typu 2, jeszcze też są inne typy, o których za chwilę powiem. Wśród tych 3,5 miliona osób chorych, liczba chorych świadomych swojej choroby to zaledwie 2/3. Ta 1/3 to są chorzy tak zwani niezdiagnozowani, bo niestety tak jest w przypadku cukrzycy typu 2, że może być długi okres bezobjawowy. Ten okres może trwać nawet do 10 lat. Jakie są przyczyny wzrostu liczby chorych na cukrzycę? Takie trzy punkty jakby wymienię, bo rzeczywiście wzrasta ilość zachorowań, ponieważ wzrasta otyłość, następuje starzenie się społeczeństwa i tej cukrzycy jest więcej. Dalej zwiększa się wykrywalność choroby. Dzisiaj możliwość zbadania poziomu cukru we krwi nie jest już żadnym problemem. Ja zawsze mawiam, że jeśli jesteśmy na imieninach i akurat u kogoś, kto ma glukometr i wszyscy zaczynają sobie badać w tym momencie poziom cukru we krwi, to bardzo dobrze, bo być może wtedy właśnie przypadkowo wykryje się cukrzycę. Jeśli Państwo widzicie, że gdzieś jest jakaś akcja badania poziomu glukozy we krwi, proszę, ustawcie się też tam, już pewnie nie są takie długie kolejki, bo są powszechne dosyć te akcje, szczególnie w okresie listopadowym, ale ustawcie się w kolejce i sprawdźcie poziom glukozy we krwi, żeby było wiadomo, czy w tym momencie ten cukier jest prawidłowy. Nie musicie Państwo być na czczo. Jeśli okazjonalnie zbadany poziom glukozy we krwi jest wysoki, to już zapala się czerwone światełko. No i proszę Państwa, trzecim takim aspektem tej przyczyny wzrostu liczby chorych jest zaostrzenie kryteriów rozpoznania. Kiedyś się mówiło, że ta granica poziomu glukozy na czczo jest 126, a w tej chwili mówimy, że 99, że już od tego momentu zaczyna się ewentualna nietolerancja glukozy, a następnie również może wystąpić cukrzyca. Tak jak powiedziałam na początku, że cukrzyca to zespół chorób metabolicznych i teraz Państwu podzielę jakby te cukrzycy. Cukrzyca typu 1 to jest to 9-10% całości z tych 3,5 miliona. To jest taki typ, w którym zostają stopniowo całkowicie zniszczone komórki trzustki produkujące insulinę. Początkowo więc występuje niedobór tej insuliny, a potem jej całkowity brak. Jest to najczęściej tak zwany typ autoimmunologiczny, to znaczy, że nasz system obronny zaczyna niszczyć własne komórki trzustki produkujące insuliny, albo typ tak zwany idiopatyczny, to znaczy, że właściwie trudno wyjaśnić, jaka do końca jest tego przyczyna. 90% cukrzycy to jest cukrzyca typu 2. To jest taki typ, w której dominuje tak zwana insulinooporność. Wspominałam o tym, że jest to defekt działania insuliny. Ta insulina jest, ale komórki nie potrafią reagować na tę insulinę. Tutaj bardzo takim ważnym elementem są komórki tłuszczowe, komórki, które przeładowane tłuszczem reagują właśnie słabo na działanie insuliny. W związku z tym będziemy za chwilę mówić, że nadwaga i otyłość predysponują do zachorowania na cukrzycę typu 2. I jeszcze jest taki 1% innych określonych typów cukrzycy, na przykład jakieś defekty genetyczne, jakieś choroby trzustki, na przykład jakieś stany zapalne, które obejmują też te komórki, które wydzielają insulinę. Jest cukrzyca polekowa, związana z przyjmowaniem sterydów. Sterydy podwyższają poziom cukru we krwi, uwalniają ten cukier z wątroby, bo każdy człowiek ma zapas cukru w wątrobie, a wydzielana insulina nie może temu sprostać i mówimy, że wtedy jest to cukrzyca polekowa. I bardzo taka chyba najbardziej znana to jest cukrzyca ciążowa, występująca u kobiet w ciąży, wymagająca nieraz tylko korekty diety, ale i nieraz wymagająca pełnego jakby leczenia. Ta cukrzyca mija po okresie ciąży, ale te kobiety są w grupie zagrożenia zachorowania w późniejszym wieku na cukrzycę typu 2. Proszę Państwa, porównam jeszcze Państwu tą cukrzycę typu 1 i cukrzycę typu 2. Otóż cukrzyca typu 1 zachorowują na nią osoby predysponowane genetycznie do takiej nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej. Mówiłam właśnie, że jest to podłoże autoimmunologiczne, jak również działanie pewnych czynników środowiskowych, nie zawsze do końca wiadomo, nie wiadomo o jakich. Natomiast w typie 2, jeśli chodzi o te jakby przyczyny, no to tutaj wskaźnik BMI, czyli wskaźnik masy ciała powyżej 25, czyli wtedy, kiedy zacznie się nadwaga, potem otyłość, to predysponuje do zachorowania na 2. Dalej cukrzyca w rodzinie, u osób z małą aktywnością fizyczną, u osób z nadciśnieniem tętniczym oraz u osób z zaburzeniami gospodarki tłuszczowej. Dalej, jeśli chodzi o wiek, to cukrzyca typu 1 na ten typ zachorowują dzieci, młodzież i młodzi dorośli. Oczywiście, że są też osoby z cukrzycą typu 1 dorosły, ale to są osoby, które zachorowały właśnie w okresie dziecięcym czy w okresie tym młodzieżowym. Natomiast na cukrzycę typu 2 zachorowują osoby starsze. Tak książkowo to ta granica wiekowa to około 35-45 lat. Dalej różnią się te dwa typy jakby masą ciała. W typie pierwszym są to osoby szczupłe z prawidłową masą ciała, natomiast w typie drugim są to osoby z nadwagą i otyłością. I tu już powinnam oddać głos właśnie naszej Magdzie, ale jeszcze tylko powiem, że te dwa typy cukrzycy różnią się sposobem leczenia. Już wspominałam o tym, typ pierwszy od początku podawana jest insulina, natomiast w typie drugim cukrzycy czasami przez wiele lat podawane są doustne środki obniżające poziom cukru we krwi, a insulinoterapia jest zazwyczaj dalszym etapem leczenia. I tu mam taki bardzo ważny komunikat jakby dla Państwa. Proszę nie bać się insuliny. Jeśli lekarz prowadzący zdecyduje, że powinna być podawana insulina, to tak należy tę insulinę brać. Insulina jest ogromnym dobrodziejstwem. To nie jest jakaś kara, tylko jest dobrodziejstwem na długie, dobre życie. A teraz już wracam do tej naszej nadwagi i otyłości i zadam pytanie Magdzie. Przypomnę, że Magda to już nie Magda Przybyłowska, tylko Magda Janik. Magda, jak to jest z tą nadwagą i otyłością? Zacznijmy od tego, czy to powszechne, czy coraz bardziej powszechne zjawisko?
Według obserwacji takiej subiektywnej, jak i patrząc na badania naukowe, ten problem nadwagi i otyłości się szybko rozwija. Szczególnie w wieku młodzieńczym. Bardzo duży mamy problem wśród dzieci i młodzieży. Parę lat temu było takie badanie, które sprawdzało szybkość przybierania na masie ciała w stosunku do jakby różnych krajów świata. I Polska miała jakby najszybszy przyrost nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Więc na przykład w krajach Ameryki ten poziom jest wysoki, ale tam już jakby tempo przyrostu jest troszkę niższe w stosunku do krajów właśnie Europy, szczególnie jeżeli chodzi tutaj o Polskę. Co świadczy też może o jakimś dobrobycie, że jest dostępne wszystko. W sklepach mamy dostępne to, co sobie zapragniemy. W szkołach sklepiki czy różne automaty są wypełnione produktami, które tak naprawdę niekoniecznie są dla nas dobre. Pijemy bardzo dużo słodkich napojów, szczególnie jeżeli chodzi o młodzież, to są różnego rodzaju energetyki, które uważają dzieci, nawet właśnie dzieci, bo to już podstawówka, końcówka, początek liceum, technikum, jako niezbędny płyn w codziennym funkcjonowaniu i tłumaczą to, że to jest przecież okazjonalne, a okazuje się, że codziennie przynoszą litry.
Tak, ta okazjonalność staje się codziennością. Właśnie kiedyś mówiliśmy, że no, ta nadwaga, otyłość u młodzieży to problem w Stanach Zjednoczonych.
Tak kiedyś było, teraz już dotyczy to i nas.
Czyli znów niekoniecznie te dobre rzeczy przychodzą do nas skądś, prawda? Bo jakby sami świadomie sobie to robimy taką krzywdę naszym dzieciom poniekąd, prawda?
Czasem się też nad tym zastanawiałam, czy wynika to też z tego, że kiedyś w naszym kraju była bieda i gdzieś te pokolenia, które w tamtym okresie doświadczyły tej biedy, teraz chcą jakby w jakiś sposób wynagrodzić te młodsze pokolenia, żeby nie zaznały czegoś takiego i wynagradzamy często po prostu się słodyczami, różnymi ciastkami, bo ja nie miałam, to tobie dam. Więc dużo jest takich elementów, że cukrem zastępujemy nawet posiłki, że nie ma tych posiłków głównych. Dzieci też często słabną na zajęciach, mają problemy z bólami głowy, brzucha. Jak się zapyta, co się dzieje, to nie jadłam dzisiaj śniadania. Ale za chwilę patrzymy w sklepie, jakiś batonik wchodzi jako pierwsze śniadanie, co niestety nie wpływa dobrze na i układ pokarmowy, i koncentrację, bo tylko chwilowa energia. I niestety później to konsekwencje niesiemy, jeżeli chodzi o nadwagę i otyłość.
No więc ja nieraz rozmawiam z rodzicami małych dzieci i tak mi opowiadają, że nawet jakby chcieli propagować w jakiś sposób to dobre odżywianie i dają dzieciom śniadanie tak jak należy, o tak powiem, do szkoły, to bywa tak, że dzieci je przynoszą, a tam jedzą coś innego. Oczywiście też, że to jest też kwestia jakby tego, czy dziecko ma te jakieś pieniążki kieszonkowe. Tak, trudny temat do ugryzienia,
trudny,
prawda?
Temat, to prawda, ale też żyjemy szybko, więc w domu często już, one są też szybko przygotowywane, często z produktów przetworzonych, gdzie jest dużo syropu glukozowo-fruktozowego, soli, to pobudza smak, apetyt na różne inne produkty. Często młodzież też, no i w ogóle osoby dorosłe mówią, że po obiedzie czujemy największą ochotę na słodkie i mamy największy taki głód i jak to się dzieje. Ale to też wynika właśnie z tego, jak ten dzień wygląda, jak te poziomy cukrów tak naprawdę w naszym organizmie się układają, bo my jakby żyjemy sobie nieświadomie, nie wiedząc, co się w organizmie dzieje. A jeżeli jemy regularnie, jeżeli jemy bardziej zbilansowane posiłki, to te skoki glukozy i ochota na słodkie też będzie mniejsza.
No tak, to teraz wróćmy troszeczkę do tego powiedzenia, już konkretnie jakby do cukrzycy. Tak często używa się tego określenia, chociaż myślę, że już może trochę rzadziej, ale nadal ono pokutuje, dieta cukrzycowa.
Nie ma czegoś takiego jak dieta cukrzycowa, jednak jeszcze w szpitalach takie określenia funkcjonują na jadłospisach.
Tak, dla tej pani dieta cukrzycowa.
Tak, no bo może takie skróty. No,
tak.
Skrót. Natomiast dieta dla osoby, która choruje na cukrzycę, to jest tak naprawdę dieta zdrowego człowieka. Czyli to jest dieta zbilansowana. Dieta, którą powinniśmy i profilaktycznie, i wtedy, kiedy już zachorujemy, stosować.
To proszę o krótką taką charakterystykę tego prawidłowego odżywiania dla osób z cukrzycą typu 2.
Jeżeli chodzi o podstawę, taki fundament, to jest przede wszystkim jedzenie regularnie. Mniejszych porcji, a częściej. Średnio co 3-4 godziny powinniśmy ten posiłek zjadać. Ostatni posiłek tak około 3 godziny przed snem, no chyba, że ktoś bardzo, bardzo późno chodzi spać, no ale ta godzina między 18-20, ten ostatni posiłek powinien być zjedzony. Czyli zależy, jaki długi dzień mamy, musimy sobie ten dzień rozłożyć pod tym kątem. Najważniejszym tym posiłkiem oczywiście jest śniadanie, bo jednak ono uruchamia nam wszystkie procesy najważniejsze po długiej przerwie nocnej i też dzięki temu ten dzień później inaczej się układa, jeżeli chodzi o trawienie i właśnie te potrzeby żywieniowe. Dieta powinna opierać się o niskie indeksy glikemiczne. Co to znaczy? W internecie, w różnych książkach nieraz widzimy, czy nawet i czasopismach, są takie tabele indeksów. Indeks nas informuje o tym, jak szybko wchłania się glukoza po zjedzeniu tego produktu, czyli mówi nam o szybkości wchłanialności tego produktu w naszym organizmie, jeżeli chodzi o cukier. Powinniśmy jeść takie produkty, które mają niski indeks glikemiczny, unikać tych wysokich. Indeks glikemiczny dotyczy tych produktów, które mają w sobie węglowodany, czyli inaczej cukry. Co to są? Bo to są, musimy też rozdzielić, jakie to są rodzaje węglowodanów, bo wyróżniamy węglowodany proste i złożone. I te złożone to są te, które występują w produktach zbożowych, warzywach. Im mniej przetworzone te produkty, tym mamy niższe indeksy. Czyli na przykład chleb razowy, żytni będzie miał niższy indeks i będzie wolniej się wchłaniał niż na przykład chleb jakiś zwykły, tostowy, pszenny, który szybciej się wchłonie w naszym organizmie. Natomiast cukry proste to są te, które występują w cukierniczce, czyli to jest ta sacharoza tak zwana, czy właśnie w owocach, fruktoza, to są te cukry, które powinniśmy jeść w mniejszych ilościach, a najlepiej unikać ich całkowicie. Ewentualnie, jeżeli chodzi o fruktozę, to umiejętnie je łączyć, żeby ta fruktoza też nie podbijała nam znacząco tego cukru. I tutaj na przykład o wysokim indeksie będą na przykład banan, gruszka, to będą te produkty, które mają, szybko się będą wchłaniać, czyli takie słodkie owoce, słodycz, miód, cukier, tam gdzie jest właśnie słodycze, to są te produkty z wysokimi indeksami glikemicznymi. Natomiast jeżeli chodzi o takie niższe indeksy, to będą bardziej owoce takie jagodowe, typu na przykład maliny, truskawki, kwaśne, to będą te o niższym indeksie glikemicznym. I tutaj też warto zaznaczyć, że mamy też wpływ na indeks glikemiczny produktów, bo na przykład jeżeli mamy banana zielonego takiego bardziej, to on ma niższy indeks, a ten bardziej taki brązowy, już taki dojrzały, on ma wyższy indeks, czyli stopień dojrzałości wpływa na to, jaki indeks będzie. Dodatkowo ilość błonnika, im więcej błonnika w tym produkcie, tak jak na przykład ten chleb, tym wolniej się on wchłania, bo błonnik ogranicza wchłanianie glukozy. W związku z tym też tutaj zaznaczam, żeby jeść bardziej produkty pełnoziarniste, nisko przetworzone. Jeżeli chodzi o makarony, one akurat mają dość wysoki indeks, to jeżeli już mamy zjeść, to mniejszą porcję i bardziej razowy, pełnoziarnisty.
I nierozgotowany.
Właśnie. Bo właśnie na indeks też wpływa stopień rozgotowania. Im bardziej rozgotujemy produkty zbożowe, kasze, ryże, makarony, tym szybciej się nam wchłania ten cukier. Ja to trochę tak nazywam, że przetwarzanie na zewnątrz, czyli właśnie mielenie, rozdrabnianie, właśnie oczyszczanie tej mąki, to jest jakby takie w cudzysłowie trawienie na zewnątrz. Czyli organizm już dostaje gotowca i nie ma co z tym robić, więc szybko się po prostu wchłania do naszego organizmu i podnosi nam te poziomy cukru. Więc im bardziej musimy coś pogryźć, musimy użyć tutaj tych enzymów trawiennych, tym będzie się ten produkt dłużej trawił i sprawiał, że wolniej się te cukry będą uwalniać i dłużej wytrzymamy do kolejnego posiłku. Bo jeżeli jemy bardzo dużo słodkiego smaku, to szybciej też stajemy się głodni. Bo jednak ta insulina nam szybko się wydziela i szybko spada, a to powoduje efekt, że organizm szuka kolejnego słodkiego smaku i tu jest też takie trochę wytłumaczenie, dlaczego ten słodki smak tak nas ciągnie, bo te skoki cukru są dość wysokie. Oprócz tego zasada też łączenia, na przykład produkty typu owoce powinniśmy połączyć na przykład z białkiem lub z tłuszczem, przykładowo owoc z jogurtem, z kefirem albo z jakimś orzechem. Nie musi być to duża porcja tego dodatku, ale chodzi o to, że białko i tłuszcz ogranicza też wchłanianie tego cukru z tych owoców, więc będzie to też korzystniejsze, obniżamy w ten sposób ten indeks glikemiczny tej potrawy. Oczywiście powinniśmy tutaj unikać słodkich napojów. Jedynym takim płynem najlepszym to jest woda, ewentualnie jakieś napary z herbaty, ale też uważamy właśnie, żeby to nie były jakieś słodzone. Miód to też jest cukier, drodzy Państwo. Czy cukier trzcinowy to też jest cukier. Czy on jest jakiś brązowy, to cały czas jest cukier. Więc jeżeli tłumaczymy się, że jemy lepszy rodzaj cukru, to niekoniecznie to jest dla nas najlepszy wybór, ponieważ tak naprawdę to też jest ta sama kaloryczność, ta sama ilość sacharozy w tym surowcu. Oprócz tego możemy, jeżeli już bardzo potrzebujemy ten słodki smak gdzieś sobie dodać, zamienić ewentualnie na jakiś słodzik. Występują teraz i ksylitol, i erytrol, stevia. Oczywiście ten słodki smak jest troszkę inny niż tego zwykłego cukru, ale też może być to jakiś zamiennik, jeżeli już bardzo potrzebujemy tego słodkiego smaku. Warzywa powinny być w diecie i w postaci surowej, bardziej nierozgotowywane, jeżeli już gotujemy, to też nie rozgotowywać warzyw. Owoców, jak mówiłam, troszkę mniej, bo jednak one będą nam podbijać cukry. Dobre tłuszcze, czyli na przykład jakieś orzechy, nasiona, orzechy włoskie przykładowo. Oczywiście porcja niewielka, no bo to jest też kaloryczny produkt, ale też dobre tłuszcze dla nas, więc ograniczamy te tłuszcze zwierzęce, jakieś typu smalec, jakieś tłuszcze pochodzące z wieprzowiny. Bardziej idziemy w kierunku chudego mięsa, chudego drobiu, chudy nabiał, ograniczamy te tłuszcze zwierzęce i staramy się również, żeby dbać o różnorodność w tej diecie. też kilka takich jest dodatkowych elementów, które mogą wspomagać tą dietę. Na przykład cynamon obniża też poziomy cukru we krwi. Oprócz tego imbir, morwa biała, niektórzy robią napary z morwy białej, pokrzywa. Tylko tutaj zwracam uwagę, że czasami one, jeżeli bierzemy jakieś leki, mogą powodować też takie niedocukrzenie, jeżeli skumulujemy lek i popijemy też jakimś naparem. To będzie za dużo, więc trzeba też odpowiednio sobie to dobierać. Mamy też teraz taką substancję zwaną berberyną. Berberyna, jeżeli ktoś nie ma żadnego leczenia, a ma wykrytą cukrzycę typu drugiego i najpierw lekarz zalecił schudnąć, to berberyna jest, podobnie działa jak metformina, czyli taki naturalny element w diecie, zarówno dla osób odchudzających się, jak i dla osób właśnie z cukrzycą, może uratować i szybciej spowodować tą redukcję masy ciała. Bo tutaj bardzo ważne przy tej cukrzycy typu drugiego jest to, żeby zredukować tą masę ciała, skoro w większości przypadków jednak łączy się otyłość z tą cukrzycą, więc osoby, które często zredukują, zmienią styl życia, więcej aktywności wprowadzą do swojego trybu, to mają wtedy lepsze cukry, a nawet często wychodzą z tej cukrzycy.
Właśnie chciałam dodać, że jeśli ta cukrzyca jest wykryta dość szybko, ta nadwaga nie jest tak bardzo zaawansowana, to ta normalizacja swojego i trybu życia, i zmiana nawyków żywieniowych, czyli prawidłowe odżywianie, plus dobrze dobrana aktywność fizyczna, która nie będzie taką karą, tylko sprawi też przyjemność, to te dwa elementy, dobre odżywianie plus aktywność fizyczna, sprawią, że cukrzyca się jakby zatrzymuje, tak to powiedzmy, i nadal ten pacjent jest prowadzony bez leków, tylko rzeczywiście musi być systematyczny i w sposobie odżywiania, i w swoim trybie życia.
Jeszcze taki chciałam tutaj apel, jeżeli Państwo będziecie badać tą glukozę, to popularne badanie z palca, ale jeżeli wybierzecie się do laboratorium, to warto sobie sprawdzić poziom insuliny. Bo często, teraz już to jest bardziej, może też stała się jakoś moda na to, ale też szybciej wykrywa się tą insulinooporność, nawet jeżeli cukry są dobre, a insulina już dąży do tego, żeby te cukry były dobre, czyli już predysponuje nas to do tego, że możemy tą cukrzycę, zachorować na tą cukrzycę. W związku z tym też tutaj proszę, sprawdzajcie sobie też Państwo właśnie nadczo insulinę z glukozą i wtedy można sprawdzić stosunek, jaki jest.
Tak, właśnie zauważyłam to, że pacjenci mają skierowanie na badanie poziomu insuliny. Przedtem tylko się posiłkowaliśmy badaniem poziomu glukozy we krwi, a teraz jest sprawdzany poziom insuliny i rzeczywiście szybciej można wykryć, czy insulinooporność, czy pojawiające się początki cukrzycy. Bardzo dużo informacji tych żywieniowych przekazała Magda, niektóre rzeczy ja Państwu mówiłam i nie trudno z tego wyciągnąć taki wniosek, że takim bardzo kluczowym elementem leczenia każdego typu cukrzycy jest edukacja pacjenta. Specjalnie nie powiedziałam tego na początku, bo chciałam, żebyście Państwo to sami zobaczyli, że ta wiedza o prawidłowym odżywianiu. Dalej, dla osób biorących insulinę, szczególnie dla tych osób z cukrzycą typu 1, którzy muszą tę insulinę dawkować z bardzo wielką precyzją, brać pod uwagę, co jedzą, ile jedzą, umieć dostosować tę dawkę insuliny, umieć dostosować tę dawkę insuliny tak zwanej bazowej, która odpowiada za podstawową przemianę materii. Ta cukrzyca jest tak złożoną chorobą, że rzeczywiście można śmiało powiedzieć, że kluczowym elementem leczenia cukrzycy jest edukacja. Jest takie powiedzenie, im pacjent więcej wie o swojej chorobie, im więcej wie o jej leczeniu, tym po prostu dłużej i lepiej żyje. Powiedziałam na początku, insulina dała pacjentom, ludziom chorym na cukrzycę życie, ale to, jak długie będzie to życie, jak szczęśliwe, właśnie już jest w rękach pacjenta, w tym, jak ten pacjent jest wyedukowany, ile chce się dowiedzieć na temat swojej choroby.
Będziemy pewnie jeszcze kiedyś ten temat poruszać i może coś nowego jeszcze się pojawi.
Tak, bo staram się co roku, proszę Państwa, w październiku mówimy o raku piersi, a w listopadzie mówimy zawsze o cukrzycy i być może, jeśli się nam uda znów słyszeć za rok w listopadzie, to będziemy ten temat poruszać. A póki co kończymy program. Zapraszam Państwa na 27 listopada na godzinę 20:05. Już w programie na żywo ze studia Radia Rodzina będziemy mówić o cukrzycy z możliwością dzwonienia do nas. Dziękuję Magda za
Dziękuję informacje. Również.
Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
Do usłyszenia z Bogiem.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi poniedziałek miesiąca.